Drodzy bracia i siostry, od pewnego czasu mówimy o opatrzności Bożej, o opiece Boga naszego nad nami, a także nad tymi, którzy jeszcze mogą dostąpić zbawienia. Mówiliśmy o tym ostatnio, że słudzy Boży mieli błogosławione życie, ale nie znaczy, że ono było zawsze łatwe. Że Bóg ich kształtował przez różne doświadczenia i nieraz ich wiara podlegała próbom. Ostatnio mówiliśmy o tym, że także wiara Abrahama została wypróbowana. Dalej omawiamy historię patriarchów i dzisiaj zobaczymy, ile uda nam się omówić, ale przechodzimy do potomków Abrahama. Zaczniemy omawiać Izaaka, syna Abrahama, który był umiłowanym synem urodzonym na starość, można powiedzieć, zdecydowaną starość, kiedy już siły ludzkie zawodziły i u Sary, i u Abrahama, ale on nie zwątpił w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu i rzeczywiście ten syn obietnicy się urodził. Mówiliśmy o tym, że on tak naprawdę wierzył, że Izaak będzie żył. Wierzył w jego zmartwychwstanie tak naprawdę, że nawet jeśli go ofiaruje Bogu, to on zmartwychwstanie. To była ostateczna, najwyższa próba, największa próba Abrahama, żeby ofiarować Izaaka, umiłowanego syna, ale Abraham wierzył, że on zmartwychwstanie, bo powiedział: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy pokłonimy się Bogu, wrócimy do was. 22 rozdział, werset 5 Księgi Rodzaju. I list do Hebrajczyków mówi, że wierzył w zmartwychwstanie Izaaka, bo miał obietnicę, że tylko od Izaaka będzie zwane potomstwo twoje. Także wielką wiarę miał Abraham. A jak to było z Izaakiem? Jakie on miał życie? Trzeba powiedzieć, że długo był kawalerem. Długo był kawalerem, nieprędko się ożenił. Abraham wysłał sługę swojego Eliezera z Damaszku, aby mu znalazł żonę. I tu widać już opatrzność Bożą, która czuwała nad Abrahamem, ale też nad Izaakiem, no i oczywiście nad tym, którym posłużył się Abraham, Eliezerem. Eliezer wyruszył i po prostu pomodlił się, jak czytamy w 24 rozdziale Księgi Rodzaju od wersetu 12. 24 rozdziału i powiedział: Jahwe, Boże mego Pana Abrahama, spraw, abym ją dzisiaj spotkał i okaż łaskę mojemu Panu Abrahamowi. Oto ja stoję u źródła wody, a córki ludzi tego miasta wychodzą, by czerpać wodę. Niech stanie się tak, że dziewczyna, do której powiem: nachyl proszę swój dzban, bym się napił, a która odpowie: pij, a także twoje wielbłądy napoje, była tą, którą wyznaczyłeś dla twojego sługi, dla Izaaka. Tak bym ja poznał, że okazałeś łaskę mojemu Panu. I tak rzeczywiście się dzieje. Przychodzi Rebeka i mówi tak: pij, mój Panie, i pośpieszyła, od wersetu 18 czytamy, i opuściła swój dzban na rękę i napoiła go, a gdy skończyła go poić, powiedziała: również dla twych wielbłądów naczerpię, aż się dobrze napiją. I pośpieszyła i wypróżniła swój dzban do koryta i znów pobiegła do studni, by naczerpać, i naczerpiała dla wszystkich wielbłądów. A pamiętajmy, że Eliezer nie był sam, byli z nim jego słudzy, tak? Słudzy Abrahama na ścisłość, ale w tym wypadku oni jemu podlegali. I pamiętajmy, że wielbłądy to są zwierzęta, które piją na zapas. I dużo tej wody musiały napić się. To znaczy, że była bardzo pracowita Rebeka. Raz, że była bardzo życzliwa, napoiła Eliezera, ale i te wszystkie wielbłądy. Więc była bardzo taką życzliwą, gościnną osobą, bo on był obcym przybyszem w tamtych stronach. I była bardzo pracowita i uczynna, i bardzo życzliwa. Już to wskazuje, że bardzo ważny jest dla kogoś, kto chce wyjść za mąż, czy kto chce się ożenić, charakter danej osoby, nie sama uroda. Ponieważ są czasami osoby o niezwykłej urodzie, nawet ponadprzeciętnej, ale charakter mają nie za ciekawy, nie są nie są miłe, nie są życzliwe. Także wśród chrześcijan są różni ludzie. Niektórzy są tylko jedną nogą w Kościele tak naprawdę, a ich serce jest gdzie indziej. I nie są dobrym materiałem na męża czy żonę, chociaż są nawet ochrzczeni. Pamiętajmy też, że w niektórych zborach bardzo rodzicom zależy, żeby ochrzcić dzieci i tak trochę je podciągną na siłę do chrztu, a potem te osoby i tak, jak mówi Pan Jezus, rutnę czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Więc nie każdy, kto nawet jest w Kościele, jest dobrym partnerem. Trzeba patrzeć na charakter. I tu widać, Bóg taką mądrość dał. Tu widać Jego opatrzność. Dał mądrość, o co ma się modlić Eliezer. I tak pokierował wydarzeniami, że trafił na odpowiednią osobę. Potem idzie do brata Rebeki Labana. Ona się zgadza, co też wskazuje. Zgadza się na pytanie, czy chce iść i poślubić tego męża. Odpowiedziała, pójdę. I czytamy właśnie w 62 wersecie i dalej. Izaak tymczasem wrócił z drogi, był u studni żyjącego, który mnie widzi. Tak nazwano Boga, bo widział Hagar, która była spragniona. To też dowód Bożej opatrzności, że zaspokoił jej potrzebę i napoił chłopca Ismaela wtedy. I czytamy, że wyszedł Izaak, by rozmyślać przed wieczorem na polu. Wtem podniósł swe oczy i zobaczył, że nadciągają wielbłądy. Podniosła też swe oczy Rebeka, zobaczyła Izaaka i zeskoczyła z wielbłąda i powiedziała do sługi, kim jest ten oto człowiek, który idzie przez pole, by nas spotkać. A sługa powiedział, to mój pan. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I opowiedział sługa Izaakowi o wszystkich sprawach, których dokonał, a Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, swojej matki, i pojął Rebekę i była mu za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po swojej matce. Najwyraźniej Izaak opłakiwał mamę swoją, bardzo przeżył jej śmierć, ale właśnie w wieku 40 lat poślubił Rebekę. Nie był już taki młody. I jakie było, drodzy, ich życie, Izaaka i Rebeki? Niekoniecznie było pod każdym względem łatwe. Pierwsza rzecz to była taka, że urodziły się im bliźnięta, dwaj synowie. Jak czytamy w 25 rozdziale, wyszedł pierwszy, werset 25, cały rudy jak płaszcz włochaty i nadano mu imię Ezaw. Za nim zaś wyszedł jego brat, a jego ręka trzymała zapięte Ezawa i nadano mu imię Jakub. A Izaak miał 60 lat, gdy ich zrodził. Tak, i imię Jakub to znaczy dosłownie trzymający zapięte, co w przenośni oznacza taki spryciarz, cwaniak, oszust, więc trochę to się sprawdziło w życiu potem Jakuba. Wiemy, że rodzice mieli różne sympatie i różni byli ci dwaj bliźniacy. Ezaw był człowiekiem znającym się na łowach, umiał świetnie przyrządzać dziczyznę, to wynika z wersetów od 27 i dalej, a Jakub był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Ten spokój oznacza też nienaganność, niewinność, taką prawość, więc był bardziej uduchowiony. Ezaw był człowiekiem takim dość płytkim, który prędzej czynił niż myślał, a Jakub był bardzo rozważny, a nawet przebiegły. Tym się różnili. I był podział wśród rodziców. Werset 28 mówi, że Izaak kochał Ezawa. Dlaczego? Bo lubił dziczyznę. Izaak nie był wolny od słabości, tak jak my nie jesteśmy wolni. Miał upodobanie do dobrego jedzenia, a Ezaw po prostu mu takie przyrządzał. Łowił dziczyznę, tak, ale w każdym razie przygotowywał to smacznie i po prostu przez żołądek trafił do serca swemu ojcu. Natomiast czytamy, że Rebeka kochała Jakuba, a więc widzimy, że ojciec kochał bardziej, faworyzował Ezawa, a Rebeka Jakuba. I Ezaw pokazał swoimi czynami, że nie doceniał spraw duchowych. Widzimy, że Jakub był tym wybranym, list do Rzymian też o tym mówi i już szczegółowo rozwija 9 rozdział, ale tutaj w tym rozdziale 23 werset wyjaśnia, bo była zaniepokojona Rebeka, że synowie trącali się w jej łonie i pytała, dlaczego to na mnie przyszło. I Bóg powiedział, dwa narody w twym brzuchu i dwa ludy od twego wnętrza podzielone. Jeden lud będzie miał przewagę nad drugim ludem i starszy będzie służył młodszemu. Chociaż to były bliźnięta, to miał być między nimi rozdźwięk i to poważne. Więc samo to już świadczy, że niekoniecznie łatwe to miały być dzieje tych dwóch narodów pochodzących od Jakuba i od Ezawa. Miał być konflikt między ich potomkami, a także między nimi. I Ezaw, kiedy Jakub ugotował potrawę, prawdopodobnie było to z czerwonej soczewicy potrawa, Ezaw wracał z pola, był zmęczony, jak czytamy w wersecie 29, i poprosił, żeby Jakub dał mu się najeść tej potrawy, ale Jakub go podszedł. Mówi, najpierw sprzeda mi swoje pierworództwo. Ezaw odpowiedział, oto ja jestem bliski śmierci, więc po co mi pierworództwo? Był, widzimy, cielesnym bardzo człowiekiem. Jedzenie było dla niego ważniejsze niż sprawy duchowe. Wtedy pierworództwo było wartością duchową. Człowiek, który był pierworodnym synem, otrzymywał podwójne dziedzictwo i stawał na czele danego rodu. Był naczelnym potomkiem danych rodziców. On stawał się przywódcą. Więc wtedy to była wartość duchowa. Może my to do końca tego nie rozumiemy, ale w tamtej kulturze tak było, w kulturze Hebrajczyków. I Jakub powiedział, najpierw mi przysięgnij. I przysiągł mu i sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi. Za tym czynem, za tym wszystkim, mimo pewnej grzeszności ludzkiej, mimo przebiegłości Jakuba, mimo grzeszności Ezawa, jego cielesności, zmysłowości, stała opatrzność Boża. Bóg się posługuje drugorzędnymi czynnikami, różnymi nawet grzechem ludzkim, żeby osiągnąć swoje szlachetne cele. A tym szlachetnym celem, jak później zobaczymy, było powołanie ludu Bożego przez Jakuba, nie przez Ezawa. Bóg miał swój plan już od wieków. I tutaj Ezaw spożył ten posiłek i wzgardził tym pierworództwem. Dlatego Słowo Boże ostrzega nas, byśmy nie byli lekkomyślni. List do Hebrajczyków, zobaczmy, jak dobitnie wskazuje na przykład Ezawa jako kogoś, kto nie doceniał wartości naprawdę nadrzędnych. Zobaczmy do Listu do Hebrajczyków, 12 rozdział. I tutaj możemy znaleźć taką ważną myśl, już w wersecie 14 i dalej. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Pilnując, aby ktoś nie odcinał się od łaski Bożej, aby jakiś pnący się w górę korzeń goryczy nie wywołał niepokoju i przez niego nie zaraziło się wielu. Aby ktoś nie był tak rozwiązły lub prostacki jak Ezaw, który w zamian za jeden posiłek sprzedał swoje pierworództwo. Wiecie bowiem, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na opamiętanie, chociaż on je ze łzami zabiegał. Inne przykłady mówią o zmianę zdania. W każdym razie o co chodzi? Że Ezaw jest dla nas przykładem człowieka, który nie chciał doceniać spraw Bożych, lekceważył je, i jest on przyrównany do prostaka, do kogoś, który za byle co oddaje rzeczy cenne. I czasem niestety tak się zdarza, że i chrześcijanin odda rzeczy cenne za byle co. Na przykład ktoś mający rodzinę, mający żonę i dzieci, opuszcza rodzinę, chociaż był chrześcijaninem, nawet usługiwał w kościele, nawet był pastorem, i znajduje inną sobie kobietę, bo jakoś go zafascynowała, chce zażyć tej radości. To jest sprzedanie cennego dziedzictwa za przysłowiową miskę soczewicy. Czy on będzie wieczny? Czy on wiecznie się będzie rozkoszował, tak, małżeństwem? To jest po prostu krótkowzroczność i ślepota. 11 rozdział Listu do Hebrajczyków właśnie wyjaśnia, że zupełnie innym był Mojżesz, tak na marginesie, bo jak mój 11 rozdział, werset 25, wolał raczej współcierpieć z ludem Bożym, niż zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Ta rozkosz grzechu przemija. Ono nie jest warta. Nie warto przehandlować życia wiecznego czy wartości duchowych za naprawdę krótkotrwałe radości. Nie warto. Zresztą Pan Jezus powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. I cóż człowiek da za swoją duszę? Ewangelia według Mateusza 16, rozdział 26, werset. Więc żadne wartości nie zasługują na takie docenianie jak rzeczy duchowe. I Jakub cenił te rzeczy duchowe, zależało mu na tym pierworództwie, a Ezaw nie cenił. I można powiedzieć, że potem dzieje się rzecz przykra dla Izaaka, ponieważ jego syn Jakub, jak czytamy w 27 rozdziale, udaje Ezawa. Izaak już czuje się stary, chce błogosławić Ezawowi, bo czuje, że zbliża się jego śmierć, albo przynajmniej nie bardzo wie, kiedy nastąpi, jak mówi werset 2, 27 rozdziału. I teraz Rebeka, wiedząc, że ojciec faworyzuje Ezawa, a że to Jakub ma być tym pierwszym w rodzie, proponuje Jakubowi podstęp, żeby upozorował, że to on jest Ezawem, że ona przygotuje potrawę z dziczyzny i ojciec mu da błogosławieństwo. I zauważmy, że Jakub nie wyraża sprzeciwu moralnego wobec tego, tylko mówi, werset 11, mój brat jest obłosiony, a ja jestem gładki. Może mój ojciec mnie pomaca i stanę się w jego oczach jak naśmiewca i ściągnę na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo. Czyli nie ma sprzeciwu wobec takiego oszustwa, bo tak to trzeba nazwać. Ale właśnie zyskuje błogosławieństwo ojca i kiedy potem przychodzi Ezaw, Izaak jest przerażony. Werset 32. Kim ty jesteś? I Izaak, czytamy, zadrżał drżeniem bardzo wielkim, werset 33, i zapytał, kim więc był ten, który upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem z tego wszystkiego, zanim przyszedłeś, i pobłogosławiłem go. I owszem, będzie on błogosławiony. Ezaw bardzo płacze i już dużo gorsze ma błogosławieństwo. Takie proroctwo ma. W każdym razie Izaak starszy wiek i jeszcze nie miał spokoju, tak? Można powiedzieć, takie problemy rodzinne nastąpiły, poważne. I też rozdźwięk między braćmi, bo Ezaw miał zamiar zabić Jakuba. Czytamy w wersecie 41. Zbliżają się dni żałoby po ojcu moim, wtedy zabije Jakuba, mego brata. Więc niełatwe to były dzieje. Mimo, że to byli błogosławieni ludzie, mimo, że zaznawali wiele dobrodziejstw, mieli też i problemy rodzinne. Z tym, że musimy sobie jedno wyjaśnić. Opatrzność Boża tutaj nie zawiodła. Izaak chciał pobłogosławić jako pierworodnego Ezawa, a Bóg miał inne plany. I Bóg wykorzystał grzech ludzki w tym wypadku, grzech Rebeki i Jakuba, żeby zrealizowała się Boża obietnica i Boże błogosławieństwo, bo Jakub miał je otrzymać, a nie Ezaw. Jeszcze będziemy o tym w przyszłości, jak Bóg da, mówić. W każdym razie nie było to łatwe dla nikogo. Dla Rebeki, bo musiała posłużyć się przebiegłością. Dla Jakuba, bo naraził się na straszny gniew. Może nie ojca, bo ojciec był łagodny, ale brata. I było to przykre. Także nie mieli łatwego życia rodzinnego. Inna sprawa, która tu się rozgrywa, to to, że Ezaw wcześniej bardzo zawiódł rodziców. Pod koniec 26 rozdziału czytamy, a gdy Ezaw miał 40 lat, pojął za żonę Jehudit, córkę Beeriego, Hetyty, i Basemat, córkę Elona, Hetyty. I były goryczą ducha dla Izaaka i dla Rebeki. Były zgryzotą te dwie żony Ezawa. One pochodziły z narodów pogańskich, z Hetytów, którzy czcili bożki. I nie wiemy, czy samo zachowanie ich było tak naganne, że były goryczą ducha, ale w każdym razie słudzy Boży, Izaak i Rebeka, cierpieli. I czasami trzeba powiedzieć, że dziecko, kiedy już dorośnie, wybierze sobie partnera. Znam sytuację, gdzie matka ostrzegała syna przed małżeństwem z pewną osobą, nie posłuchał i do dzisiaj cierpi w bardzo trudnym małżeństwie, mimo że ta osoba była ze zboru. Więc po prostu czasami i dzisiaj dzieci Boże cierpią, ponieważ syn czy córka wybierze sobie nieodpowiedniego, nawet chrześcijanina, ale który nie jest właściwą osobą. Także nie zawsze wszystko tak się układa, jakbyśmy chcieli. I trzeba jedną rzecz powiedzieć, że największą troską rodziców są ich dzieci. Dlatego uczmy dzieci, żeby przy wyborze partnera małżeńskiego kierowały się zasadami Słowa Bożego i modliły się przede wszystkim, czy to jest ten człowiek. Bóg da przekonanie, Bóg da odpowiedź, Bóg prowadzi swoje dzieci przez Ducha Bożego, a czasami da szlaban. Więc widzimy, że nie było lekko. Cofnijmy się jeszcze wcześniej, 26 rozdział. Widzimy, że Izaak nieco wcześniej udaje się do Geraru, ponieważ był głód. I tam znowu jest taka sytuacja jak z Abrahamem. Rebece groziło to, że zabierze ją król. Ale dzięki Bogu nie zostało to dokonane. A nawet, można powiedzieć, Abimelek, miejscowy władca, dokonał porozumienia, przymierza z Izaakiem i było dobrze. Czyli Bóg obraca trudne rzeczy dla dobra swoich sług. I zobaczmy cały kontekst tego. W tej ziemi, w Gerarze, kiedy był głód gdzie indziej, w ziemi Kanaan, w tej części, w której był wcześniej Izaak, czytamy w wersecie 12. A siał Izaak w tej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony i błogosławił mu Jahwe. I wzrósł w siłę ten człowiek i coraz bardziej wzrastał, aż stał się bardzo wielki. Miał on dobytek w owcach, dobytek w bydle oraz liczną służbę. I zazdrościli mu Filistyni. To jest też odpowiedź, dlaczego niektórzy dawniej czy dzisiaj nienawidzą Żydów. Bo oni mają jakieś takie powodzenie nieraz w interesach, nieraz im się wiedzie i ludzie im zazdroszczą i nienawidzą ich. To jest taka ciekawa historia. Historyk Paul Johnson, polecam jego książkę Historia Żydów, staje bardzo w obronie natchnienia Pisma Świętego Starego Testamentu i pisze, że właśnie ten werset pokazuje, dlaczego w historii tak bardzo nienawidzono nieraz Żydów. Że Bóg im błogosławił pod względem materialnym i inni im zazdrościli. Chcieli posiąść ich majątki. I często tak było. I czytamy właśnie, że wszystkie studnie, które wykopali słudzy jego ojca, czytamy w wersecie 15, za dni Abrahama jego ojca, Filistyni zasypali i wypełnili je ziemią. Widzimy, jaka wrogość? Zawsze tak łatwo, gładko życie szło. Bóg błogosławił, ale czy nie było trudności? Były trudności i w życiu też tak jest. Poza tym dalej czytamy w wersecie 19, a gdy słudzy Izaaka kopali w dolinie, znaleźli tam studnie bieżącej wody. Lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc, to nasza woda. Dlatego nadał tej studni nazwę Esek, bo sprzeczali się z nim. I wykopali inną studnię, o nią też się spierali i nadał jej nazwę Sitna. Przeniósł się więc stamtąd i wykopał inną studnię. I nie spierali się o nią, nadał jej więc nazwę Rehobot, bo powiedział, tak, teraz Jahwe poszerzył nam przestrzeń i zaowocujemy w tej ziemi. Czyli widzimy, że choć błogosławione życie, nie wolne od problemów. My także czasami mamy problem z jakimiś trudnymi ludźmi, którzy chcą się z nami spierać, którzy próbują jakoś nas sprowokować. Właśnie nie dajmy się. Nie dajmy się, tym bardziej, że Pan Jezus powiedział, żeby nie angażować się w te spory i raczej stracić, niż po prostu się upierać przy swoim. Zobaczmy do Ewangelii według Mateusza, 5 rozdział. Ewangelia według Mateusza, 5 rozdział. I tutaj czytamy tak, od wersetu 41. I kto by cię zmuszał do jednej mili, idź z nim dwie. O co tutaj właściwie chodzi? Chodzi o to, że Rzymianie mieli prawo wziąć kogoś z narodu żydowskiego czy z innego podbitego ludu i przymusić tego człowieka do służby. przymusić go jako posłańca lub kuriera. Masz coś tam i tam zanieść. Takie prawo mieli rzymscy żołnierze. I Pan Jezus mówi, każe ci iść jedną milę, idź nawet dwie. Wypełnij to, nie walcz z tym. Tak samo nieraz władza narzuca jakieś obowiązki. Oczywiście, jeżeli coś jest sprzeczne ze Słowem Bożym, tego nie spełniamy, ale jeśli coś jest samo w sobie niewinne, jak najbardziej możemy spełnić i to gorliwie, jak zachęca Pan Jezus. Ale dalej czytamy, temu, kto cię prosi, daj i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie pożyczyć. Więc po prostu być gotowym iść po prostu na rękę. A temu, kto chce cię pozwać do sądu i wziąć twą koszulę, zostaw mu też płaszcz. Widzimy, że Pan Jezus nie zaleca takiego, można powiedzieć, przywiązania wielkiego do dóbr i walki takiej o dobra, gdzieś tam w sądzie, gdzieś o jakieś sprawy. Zresztą apostoł Paweł był tego samego ducha i zabraniał chrześcijanom w ogóle chodzenia do sądów świeckich. W 6 rozdziale 1 listu do Koryntian mówił, że czy nie macie mądrych pośród siebie, żeby rozstrzygać takie sprawy sporne. I wezwał, żeby raczej stratę ponieść, niż się sądzić. Zobaczmy, 1 list do Koryntian, 6 rozdział, od 1 wersetu. Jak śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, sądzić się przed niesprawiedliwymi, zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci sądzić będą świat? A jeśli świat ma być przez was sądzony, czy nie jesteście zdolni do rozstrzygania w sprawach pomniejszych? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? A co dopiero sprawy życiowe? Jeśli więc macie do rozstrzygnięcia sprawy życiowe, to dlaczego jako sędziów wsadzacie ludzi bez znaczenia w zgromadzeniu, czy inaczej w kościele? Dla zawstydzenia was to mówię. Nie ma więc wśród was ani jednego mądrego, który byłby w stanie rozstrzygnąć między jednym bratem a drugim? Bo brat z bratem sądzi się i to przed niewierzącymi. W ogóle już to jest waszą porażką, że macie między sobą procesy. Dlaczego raczej nie cierpicie krzywdy? Dlaczego raczej nie ponosicie szkody? Zamiast tego wykrzywdzicie i szkodzicie to i to braciom. Czyli widzimy, że taka postawa, można powiedzieć, unikania walki o majątek jest właściwa. I tutaj Izaak wolał się przenieść, wracając do przykładu Izaaka, w inne miejsce i wykopać studnie, niż spierać się bez końca z tymi ludźmi. I Bóg obiecał mu błogosławieństwo. 26 rozdział, werset 24 czytamy. Tej też nocy ukazał mu się Jahwe i powiedział: ja jestem Bogiem Abrahama, twego ojca. Nie bój się, bo ja jestem z tobą i będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na Abrahama, mego sługę. I zbudował tam ołtarz i wzywał imienia Jahwe, rozbił tam też swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnie. Czy widzimy, że Izaak dobrze postępował. Po wielu wiekach Pan Jezus będzie mówił też uczniom, że jeśli w jednym mieście będą was prześladować, idźcie do innego. Zalecał ustąpienie z miejsca, gdzie są niepotrzebne spory, niepotrzebne kłopoty. Zobaczmy do Ewangelii według Mateusza, 10 rozdział, kiedy Pan Jezus właśnie rozsyła uczniów. I co mówi w wersecie 23? A gdyby was prześladowali w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. To może ta główna myśl. W każdym razie Izaak też był rozsądny, nie był wolny od kłopotów, ale zachował rozsądek, nie walczył z tymi ludźmi i w końcu Bóg tak mu pobłogosławił, że Abimelek mówi mu wraz ze swymi sługami i Pikol, jego dowódca wojska, i doradca Huzat, zobaczmy w wersecie 28-26 rozdziału. Widzieliśmy wyraźnie, że jest z tobą Jahwe i powiedzieliśmy sobie, niech będzie przysięga między nami a tobą. Chcemy zawrzeć z tobą przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, tak jak my nie skrzywdziliśmy ciebie, lecz świadczyliśmy ci tylko dobro i odprawiliśmy cię w pokoju. Ty teraz jesteś błogosławiony przez Jahwe. Także odeszli od niego potem w pokoju i doszło do porozumienia. Tu też mamy lekcję z życia Izaaka, żeby dążyć do pokoju ze wszystkimi, jak czytaliśmy już w liście do Hebrajczyków, i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, tam czytamy. Ale o dążeniu do pokoju też mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, werset 18. Jeśli to możliwe z waszej strony, zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi. Jeśli to możliwe z waszej strony. Czyli jeśli z naszej strony jest to możliwe, to my wyciągamy rękę na zgodę, ale to nie tylko od nas zależy. Zależy też od drugich. Jeżeli ktoś nie chce się pojednać, nie mamy na to wpływu. My mamy wyciągać rękę na zgodę. Więc drodzy, Izaak był człowiekiem błogosławionym, ale nie miał takiego łatwego życia. Na pewno przez wiele lat cierpiał przez te niedobre żony Ezawa. Cierpiał też na pewno, martwiąc się, co będzie z Jakubem. Wyprawia potem Jakuba do Haranu, aby poślubił kogoś z pobożnych niewiast, ponieważ nie chciał, żeby brał sobie żony spośród córek Kanaanu, które były pogankami. Ale o tym, jak Bóg da, będziemy jeszcze rozmawiać w przyszłości, o Jakubie i o jego dziejach. Pora teraz, drodzy, na podsumowanie. Izaak był synem Abrahama. Był w linii, od której wyszedł i Izrael jako naród przez Jakuba, i też wyszedł w końcu Mesjasz. Był to człowiek, można powiedzieć, wybrany przez Boga. Był w linii tej Bożych ludzi. Miał ojca wielkiej wiary. Sam był człowiekiem wiary. Sam oddawał cześć Bogu, jak czytaliśmy. Zbudował ołtarz, oddał mu chwałę. Był człowiekiem modlitwy. I co można powiedzieć? Ale to nie znaczy, że był wolny od wad. Miał swoje upodobania, lubił dobrze zjeść i przez to, można powiedzieć, o mały włos by udaremnił Boże zamierzenie. Ale Bóg, jego opatrzność czuwała nad całą sprawą, jak mówiliśmy. I w ten sposób, że ten niegodny sprzedał swoje pierworództwo i w ten sposób, że choć zgrzeszyli i Rebeka, i zgrzeszył Jakub, dopuszczając się oszustwa, w zasadzie wypełniła się wola Boża. Widzimy tu cały czas rękę Bożą nad Izaakiem. Widzimy już nad Eliezerem, który mu odpowiednią żonę, bezinteresowną, życzliwą, bardzo pracowitą, znajduje. Więc widzimy, że ręka Boża nad tymi patriarchami była. Ta opatrzność Boża była. Ale niekoniecznie wszystko zawsze było łatwe. I tak samo jest w naszym życiu. Bóg nam błogosławi, daje nam wiele dobrodziejstw, Ojciec nasz, ale to nie znaczy, że zawsze jest łatwo. Czasami ktoś się chce z nami spierać, czasami ktoś jest konfliktowy, czasami problemy są w naszej rodzinie szerszej lub węższej, tak jak w rodzinie Izaaka i Rebeki, ale Bóg czuwa nad tym i ostatecznie Jego dobro zwycięża. I ufajmy w tą Bożą opiekę nad człowiekiem wierzącym zwłaszcza oraz nad tymi, którzy dopiero mają dostąpić zbawienia. I bądźmy gotowi na to, że choć zaznajemy błogosławieństw, choć jest dzień nieraz zupełnie udany, piękny, wspaniały, że zadowoleni kładziemy się spać, ale czasami są dni gorsze. Czasami są i zgryzoty, są i zmartwienia. Ale Boża wola zwycięża. Niech Bogu Ojcu i Panu Jezusowi w Duchu Świętym będzie chwała. Amen. Amen.